Kłania się Państwu Wiesław Pfing, szczęść Boże. I Państwo, raptem kilka dni temu mówiłem o niedoborze dziewczynek, kobiet w Chinach. Mówiłem o różnych aspektach tego problemu. A teraz zupełnie inny aspekt, o którym wielokrotnie już mówiłem. Mam swój pogląd na ten temat. Powiedziałbym, jako że jestem konserwatystą, więc ten mój pogląd sięga tysięcy lat wstecz. Otóż chciałem Państwu przypomnieć taką oczywistą oczywistość. Znaczy dwie oczywistości. Jedną z chińskiej historii, drugą z polskiej historii. Mianowicie Mistrz Kong, zwany u nas Konfucjuszem, człowiek, który stworzył Chiny w pewnym sensie, stworzył duchowość chińską w każdym razie na pewno, został spłodzony przez 70-letniego wojownika, który wrócił do domu, żeby umrzeć, i niespełna 16-letnią panienkę. To jeden fakt. To i tak ona była stara. A drugi fakt z polskiej historii. Poszukajcie Państwo i może przypomnijcie sobie, bo przecież mnie nie wierzycie, nie musicie mnie wierzyć. Ile lat miała królowa Jadwiga? Znaczy Jadwiga, gdy stała się królową. Ile lat miała, gdy wyszła za mąż za Jagiełłę? Ile lat miała, gdy ubiegał się o nią jakiś tam węgierski chyba konkurent? Jeśli dobrze przypominam sobie, to 13 czy 14. Bo takie były i są realia, są w dalszym ciągu realia w świecie, a poza oczywiście obszarem białych małp. Białe małpy. Albowiem białe małpy uważają, że to one są najważniejsze, a tak naprawdę ich ważność kończy się na granicach jakichś tam miast. Lub wpływu tychże białych małp na nawet życie tubylców kończy się na granicach miast. Otóż moja opinia w tej materii, ja oczywiście, to jest kolejna profesja, której nie znam, nie jestem lekarzem, prawda? A wprawdzie przynajmniej 3 lata w akademikach Śląskiej Akademii Medycznej z moimi przyjaciółmi, a przyszłymi medykami, i coś tam być może wiem, ale co ja tam mogę wiedzieć. I pamiętam, że z tamtego czasu zostało mi takie wspomnienie tego, że kobieta, gdy zaczyna mieć okres, staje się już osobą płodną. Czyli to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że natura, nie jakaś tam kultura, a natura, czyli coś nieporównanie ważniejszego od kultury, czyjejkolwiek i skądkolwiek by nie pochodziła, to natura zdecydowała, że kobieta, dziewczynka w wieku 11 lat jest osobą, która może już zajść w ciążę. A i mówię tutaj oczywiście o tym w sensie biologicznym, nie rozwoju intelektualnego, umysłowego, emocjonalnego czy jakiegokolwiek innego, w sensie biologicznym. I przypomnę jeszcze Państwu, że do tej pory, mnie, jako że mnie interesuje Azja, do tej pory rzeczą naturalną jest, że w obszarze Azji, nie wiem jak to jest, jak to wygląda w Afryce, a podejrzewam, że podobnie. Jak to wygląda w Ameryce Południowej, podejrzewam, że podobnie. Ale w Azji na pewno. Jest tak, że małżeństwa są zawierane przez osoby, małżeństwa, w których mężczyzna może być różnego wieku, poczynając od chłopca, a kończywszy na starcu, a kobieta może mieć 12, 13, 14 lat. I nie jest to niczym nadzwyczajnym. Tak się dzieje, przynajmniej tak się dzieje w obszarze, na obszarze Chin i na obszarze Indii, że nie wspomnę o tej całej reszcie Azji, której też jest sporo, prawda? I wiecie Państwo, jakoś nic nie, za jaką cholerę nie mogę w sobie wykrzesać tej pogardy, tej wściekłości, tej właśnie wściekłości na tych ludzi, którzy doprowadzają do sytuacji, w której jakaś tam dziewczynka 11, 12, 13, 14-letnia wchodzi w związek małżeński. No jakoś nie potrafię. Dlaczego ja nie potrafię? No bo ja jestem biednym, starym, zapyziałym i w dodatku konserwatywnym polskim pytem. No bo gdybym był, wiecie Państwo, takim Europejczykiem jak te wściekłe macice, no to bym się wściekał jak to one. Ale nie, ja się nie wściekam. Powiem więcej. Mam przed sobą ten przydługi wstęp dotyczy rzeczy, która zdarzyła się w prowincji Kanton. No czyli po prostu Gantong. Czyli w miejscu, które w Chinach jest dawane za przykład już postindustrialny. Już wyżej być nie może. Już więcej osiągnąć nie można. To po prostu jest coś takiego jak, no nie wiem. Nie wiem do czego to przyrównać. Nie mam pojęcia. Nie wiem. A więc nie będę do tego porównywał. Do kantonu, no bo kanton, jeśli na przykład zestawić kanton z niedalekim Chichu, proszę Państwa, zestawić kanton z niedalekim Chichu albo z tym regionem autonomicznym Kwansichang, no to jest tak jak porównać Nowy Jork z moim Beniaminowem. Dosłownie. A więc w tymże kantonie, czyli Guangdongu, na którego terenie znajduje się no wszystko, co najlepsze i najwspanialsze w Chinach. Najnowocześniejsze i w ogóle high life i tak dalej. Otóż w tym miejscu zdarzyła się rzecz straszna, no po prostu dramatycznie straszna. Ja oczywiście dla mnie to jest śmieszne, ale i zupełnie oddzielną sprawą jest to, dlaczego ten artykuł się tutaj znalazł. A mianowicie tytuł artykułu z Global Timesa, opublikowanego w 30 listopada. Młode nastolatki wiejskie, które zawierają związek małżeński, przestrzegają zwyczajów, ale łamią prawo. To łamią prawo, no one łamią prawo. A te wściekłe macice w Polsce to co robią? To tak, a propos łamania prawa. No i cytuję. Płonęły świąteczne czerwone świece, na stole ustawiono wystawne naczynia, jest to typowe dla chińskich przyjęć weselnych, z wyjątkiem nowożeńców, którzy byli dziećmi. Tak przynajmniej tutaj to napisane. O wiele za młodzi na małżeństwo, zgodnie z chińskimi przepisami. No. Film przedstawiający 17-letniego licealistę zaręczonego z 13-letnią gimnazjalistką wywołał gorącą debatę w internecie. Prawnik do spraw małżeństw powiedział Globaltimesowi, że małżeństwo nieletnich to poważny problem, nielegalny poważny problem. Proszę Państwa, poważny. Rozumiecie Państwo, co znaczy słowo poważny? Skoro to jest poważny problem, to to o czym tutaj piszą, to jedno małżeństwo, to jest tylko po prostu, tam nie wiem, schołek góry lodowej. To jest jeszcze gorzej. To jest taka kra lodowa, która się unosi na powierzchni, a pod spodem jest cały ocean lodu. I teraz cytuję. A według gminy hrabstwa Chiu w Shantou w prowincji Kandong w południowych Chinach, oboje młodzi małżonkowie nie osiągnęli wieku prawnego do zawarcia małżeństwa. Ich ślub odbył się 26 listopada zgodnie z wiejskimi zwyczajami, ale nie wystąpili oni o akt małżeństwa do Wydziału Spraw Cywilnych. Chłopiec i dziewczynka porzucili szkołę, z kolei rodzice dziewczynki nieprawdopodobnie, łamią prawo dotyczące obowiązków edukacji, zezwalając córce na opuszczenie szkoły. No i tutaj pozwolę sobie, no bo nie mam innego wyjścia, pozwolę sobie na różne tam dywagacje. Otóż, po pierwsze, w Chinach to jest tak, i ja bym prawie tego świadkiem, bo korespondowałem wówczas przez WeChata z panienką, która tego dnia, która powiedziała mi wcześniej, że zawiera związek małżeński ze swoim facetem, i tego dnia poszli do Urzędu Stanu Cywilnego, nawet wysłała mi zdjęcie tego swojego, co oni tam podpisywali. Po prostu we dwójkę poszli złożyć podpisy. Bo tak to jest w zwyczaju, że są dwie różne rzeczy. Jeden to ślub cywilny, no właśnie, ten niby ślub to, czyli po prostu pójście do tego stosownego urzędu, w którym się składa podpisy, deklaruje się coś tam, po prostu małżeństwo. Składa się podpisy i wychodzi się już małżonkiem. I to jest jakby takie oficjalne. A druga sprawa, druga rzecz, zupełnie niezależna od tego, za kilka miesięcy później, ci sami młodzi ludzie, a hucznie obchodzili swój ślub. Już teraz normalny taki kulturowy ślub, chiński ślub. No i pytanie teraz do Państwa. Który ślub jest ważniejszy dla tych młodych Chińczyków? Jak Państwu się wydaje? Czy ten, w którym byli obydwoje i tam podpisywali się? Czy ten taki wielki huczny, który zapamiętają do końca życia? Tak. A to tak, to ja miałem tyle do powiedzenia. Aha, jeśli chodzi jeszcze o tą młodą dziewczynkę 13-letnią, to ona powinna chodzić do szkoły do 14 roku życia. Bo w Chinach jest obowiązkowa szkoła do 14 roku życia. I teraz cytuję. Incydent wywołał gorącą dyskusję w chińskich mediach społecznościowych na Sinawei, bo wielu internautów stwierdziło, że jest im żal 13-letniej dziewczynki, twierdzą, że zacofane zwyczaje małżeńskie postawy na obszarach wiejskich pozbawiły ją możliwości nauki, naraziły ją na wykorzystywanie. Lokalne władze zażądały od rodziców chłopca zwrócenia dziewczynki jej rodzinie. To jest ciekawe. I to jest dramat. Tutaj, w tym, znaczy pozwolicie Państwo, że ja teraz się wtrącę, bo tutaj nie mam innego wyjścia. Jak Państwo wiecie, jestem chińskim patriotą, ale jestem Chińczykiem przede wszystkim. Jestem Chińczykiem. Więc ja wiem, że ci rodzice i tych dwoje młodych realizowali to, co od tysięcy lat było podstawą chińskiego społeczeństwa, czyli powinności, które wynikają z posłuszeństwa rodzicom. Oni mieli zawrzeć związek małżeński, ponieważ rodzice, dwie rodziny się umówiły, że ci młodzi zawrą związek małżeński. No i teraz, a ta historia, czyli zwrócenie dziewczynki rodzinie, skutkuje, w mojej opinii, ale kto by tam słuchał Piotra, ale będzie skutkowało tym, że najprawdopodobniej ta dziewczynka wpadnie w depresję i jak przeżyje tą depresję, to będzie szczęśliwa. Znaczy, to będzie miała, nie szczęśliwa, to będzie miała szczęście. I nie tylko ona, zresztą on też. No ale, wiecie Państwo, państwowe młyny nie zwracają uwagi na takie drobiazgi jak pojedyncze życie. Cytuję. Chang Jing, prawnik zajmujący się małżeństwami w Pekinie, powiedział, jakiś tam fiut z Pekinu mówi o tym, co się dzieje na prowincji. Powiedział Global Times sobie, że obydwaj rodzice łamią prawo, ponieważ panna młoda ma mniej niż 14 lat. Zgodnie z ustawą o ochronie małoletnich, jej rodzice i inni opiekunowie nie mogą na to pozwolić, ani zmusić ją do poślubienia zawarcia umowy małżeńskiej. Przepraszam. No i co z tego fajansiarzu? Co z tego? Od tysięcy lat kultura chińska, z której ty, baranie łbie, wyrosłeś, na tym się opierała. Więc co ci do tego, ćwoku z Pekinu? A cytuję. Według 6. Krajowego Spisu Ludności w Chinach z 10 roku, przepraszam, odsetek wczesnych małżeństw na obszarach wiejskich sięgnął 25% dla mężczyzn i 17% dla kobiet. Odpowiednio 2,8 i 3,3% więcej niż w miastach. Różnica jest bardziej widoczna w młodym wieku. W wieku 15 lat chłopcy ze wsi byli 10 razy bardziej skłonni do zawarcia małżeństwa, a dziewczyny ze wsi 8,5 razy bardziej skłonni do zawarcia małżeństwa niż mniejsi koledzy. Niskie wykształcenie i nieznajomość prawa w obszarach wiejskich wciąż hamują oddolny rozwój Chin, powiedział Chuck, zauważając, że tradycyjna koncepcja wczesnego małżeństwa pozostaje popularna na obszarach wiejskich. Proszę Państwa, ja mam swoje emocje i te emocje nie pozwalają mi na kontynuowanie tego gówna. A ja w związku z tym następne dwa akapity opuszczę i nie będę się śmieciem zajmował. Dla mnie to jest śmieć. Klasowy śmieć. Kulturowy śmieć. Kulturowy przede wszystkim śmieć. Otóż twierdzenie, że niskie wykształcenie i nieznajomość prawa na obszarach wiejskich wciąż hamują oddolny rozwój Chin. Więc ja Państwu pozwolę sobie przypomnieć taką też azjatycką, z zupełnie innego obszaru wprawdzie, ale azjatycką prawdę, która miała miejsce znacznie przed 10 rokiem, 2010, kiedy to kilku muzułmanów, bardzo dobrze wykształconych, pojechało do różnych miejsc na świecie kształcić się. Wykształcili się, mieli wyższe wykształcenie, po czym wsiedli do samolotów i myślę, że bardzo mądrze zrobili. Wsiedli do samolotów, opanowali je. Mówię oczywiście o zamachach w 10 roku na World Trade Center i nie tylko. I rozwalili kilka tysięcy Amerykanów. Oni byli świetnie wykształceni. Oni byli wspaniale wykształceni. Oni wszyscy mieli wyższe studia. No i co? To jest jeden taki przykład tego, jak nie warto myśleć kategoriami białych małp w odniesieniu do kultur, które z białymi małpami nie mają nic wspólnego. Kolejnym przykładem są chociażby, jest chociażby Pakistan, jest chociażby, są chociażby Indie, Indonezja, kraje muzułmańskie, a cały obszar Zatoki Perskiej, Półwysep Arabski, w którym takie rzeczy, czyli małżeństwa młodych dziewczynek ze starszymi lub bardzo starymi panami, są normalną rzeczą. I ja mam na ten temat jedno do powiedzenia. Ręce precz od Azji. Białe świnie. Ręce precz od Azji. Azja rządzi się swoimi prawami. Azja wam nie narzuca swoich praw. Więc wy, białe świnie, nie narzucajcie swoich praw Azji. Taka jest moja konkluzja, mój punkt widzenia na to, o czym tutaj mówię. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.